LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Witajcie, witajcie młode umysły. Lecimy w kosmos. W tym odcinku zadajecie pytania o planety, gwiazdy, czarne i białe dziury oraz grawitację. Występują
Sonia, Wiktor, Jagoda,
Lila, Ala, Sara, Staś, Tymoteusz,
Olek, Henelek, Ignaz,
Michał. Ja mam na imię Karolina, a LAMU to wakacyjna odsłona Radia Naukowego. Działamy dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Dziękujemy. Odcinek 8, sezon 3. Zaczynamy.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Część pierwsza. Planety. Żeby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące planet i ich obecności wokół Słońca, przyjechałam z wizytą do jednego z najbardziej zasłużonych popularyzatorów nauki. śmieję się, dr Stanisław Bajtlik, dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo ważne pytania.
Dzień dobry, pani Karolin. Mam na imię Sonia i mam 5 lat. Chciałam się dowiedzieć, dlaczego planety nie zmieniają orbit. I kto je tam ustawił?
I w bardzo podobnym tonie pyta również 6-letni Wiktor.
Cześć, jestem Wiktor, mam 6 lat. Dlaczego Ziemia nie odlatuje od Słońca, skoro nie trzyma jej żaden łańcuch ani sznur?
My tego łańcucha nie widzimy, ale ten łańcuch istnieje. Tym łańcuchem jest grawitacja, czyli siła powszechnego ciążenia. Dlaczego planety nie odlatują od Słońca? Z tego samego powodu, z którego my nie odlatujemy z powierzchni Ziemi. Dlatego, że ciała obdarzone są pewnymi charakterystycznymi parametrami, własnościami. Jedną z tych własności jest masa. Często mylona z ciężarem.
Ale to podobne.
Ale to, jedno wiąże się z drugim, okay. Tak.
Chodzi o to, że masę wszędzie mielibyśmy taką samą, czy to na Ziemi, czy w kosmosie. Ciężar jest zależny od masy oraz od siły grawitacji. Na Księżycu na przykład nasz ciężar byłby mniejszy niż jest na Ziemi. Choć w języku potocznym często mylimy te dwa pojęcia, to dla fizyka różnica jest znaczna.
I wszystkie ciała obdarzone masą przyciągają się. Jeżeli cokolwiek upuścimy, cukierek, piłkę, to ona spada na Ziemię. Spada na Ziemię pod wpływem grawitacji. I podobnie jest w Układzie Słonecznym. Planety są przyciągane przez Słońce, ale również przyciągają się nawzajem. O tym mówi prawo powszechnego ciążenia. I to jest właśnie ten łańcuch, który sprawia, że Ziemia nie oddali się w kosmos, tylko że będzie krążyła wokół Słońca. Ponieważ ma nadaną pewną pierwotną prędkość, to nie spada na Słońce, ale też się od niego nie oddala.
Dobrze, to już wiemy, dlaczego nie odlatuje od Słońca, ale jednak jak mówi pan o tym, że no tu rzucimy piłkę, tu coś tam, no to jednak te obiekty, które znamy, trochę zmieniają swoje położenie. A Sonia pyta wyraźnie, dlaczego te planety nie zmieniają orbit? Okej, że nie odlecą daleko od Słońca, ale czemu są cały czas na tych samych orbitach i kto je tam na tych orbitach ustawił?
Na tych orbitach ustawiła je przyroda. Układ Słoneczny powstał mniej więcej w tym samym czasie, to znaczy Słońce oraz pozostałe planety i ich księżyce powstały mniej więcej w tym samym czasie, około 5 miliardów lat temu. Ziemia może 4,5 miliarda lat temu. Powstały z pierwotnego obłoku materii, gazu, który pod wpływem właśnie siły przyciągania zapadł się i w centralnej części zapaliło się Słońce. Słońce jest taką płonącą od 5 miliardów lat kulą gazu. Natomiast z tych resztek gazu, który nie wszedł w skład Słońca, powoli utworzyły się planety. Dokładnie dlaczego rozkład orbit planet jest taki, a nie inny, tego dokładnie nie wiemy.
Okazuje się, że planety w innych układach planetarnych bywają ułożone zupełnie inaczej niż w naszym.
W tej chwili znamy bardzo wiele układów planetarnych, innych niż Układ Słoneczny. I tam konfiguracje planet i centralnej gwiazdy są bardzo różne. Znamy wiele takich układów, w których planety o masie Jowisza, takie giganty planetarne, znajdują się bardzo blisko tej gwiazdy centralnej.
To teraz mam pytanie od 9-letniej Jagody.
Czy planeta może oddalić się od Słońca?
No i wie pan, panie doktorze, wydawałoby się, że po tym, co pan teraz powiedział, odpowiedź będzie brzmiała, no że nie. Ale ja sobie wyobrażam, że no to nadlatuje gigantyczna asteroida i bęk uderza na przykład w jakąś planetkę, nie tak dużą jak Merkury. To co, nie przesunie tej orbity?
To jest bardzo ważne i ciekawe pytanie i nad tym ludzie zastanawiali się od setek lat. Czy Układ Słoneczny jest stabilny? Czy nie może się rozlecieć? Czy nie może być tak, że pod wpływem wzajemnego przyciągania się, bo przecież nie tylko Słońce przyciąga planety, ale każda z planet przyciąga wszystkie pozostałe, które się znajdują. Czy nie może się tak zdarzyć, że układ tych sił spowoduje wyrzucenie planety poza Układ Słoneczny? To było bardzo dokładnie analizowane i szczególnie wiele zdarzyło się pod koniec XX wieku, kiedy techniki komputerowe pozwoliły badać ewolucję Układu Słonecznego w skali miliardów lat. I z tych analiz wynika, że akurat w Układzie Słonecznym planety nie będą wyrzucone, że orbity planet są stabilne w bardzo długiej skali czasowej.
Możecie zapytać, ale jak to? To można przewidzieć przyszłość na miliardy lat do przodu? W pewnym sensie, w pewnych przypadkach trochę tak. To, o czym mówi dr Beitlik, to jest symulacja. Otóż naukowcy nakarmili swój program wieloma informacjami na temat Układu Słonecznego. Mas planet, Słońca, odległości, orbit, prędkości i puścili taki komputerowy Układ Słoneczny w ruch. A potem, no znów w komputerze, przyspieszyli czas i obserwowali, czy coś tutaj mamy niestabilnego.
Natomiast można sobie wyobrazić takie układy planetarne, w których może dojść do wyrzucenia planety z takiego układu. Bardzo ciekawym problemem jest stabilność orbit planetarnych w układach, w których te planety krążą nie wokół jednej gwiazdy, ale znajdują się w systemie kilku gwiazd krążących wokół siebie. Większość gwiazd, które widzimy na niebie, mniej więcej 2/3, to nie są pojedyncze gwiazdy. To są dwie gwiazdy krążące wokół siebie, tyle tylko, że położone na tyle blisko, że z naszej odległości my je postrzegamy jako jedno źródło światła. I stabilność orbit planetarnych w takich układach jest problemem, który nie jest do końca zbadany, ale wydaje się, że w takich układach planety mogą być wyrzucane z układu.
Ciekawe, prawda? Ja, droga Jagodo, nie wiedziałam, że planeta może z jakiegoś układu wylecieć. Ciekawe, co by się z nią działo dalej. Leciałaby sobie tak samotnie przez kosmos, aż, nie wiem, inna gwiazda by ją przygarnęła? Jagodo, Soniu i Wiktorze, dr Beitlik ma do was jeszcze słowo.
To są bardzo ważne i ciekawe pytania. Warto się nad nimi zastanawiać i warto o tym czytać, a przede wszystkim warto patrzeć w niebo. Astronomia jest wyjątkową nauką. Ja bym ją porównał wyłącznie do, i tu was zaskoczę, ornitologii. Otóż są bardzo liczne towarzystwa miłośników astronomii i bardzo liczne towarzystwa skupiające miłośników ptaków, ich obserwatorów. I w jednej i w drugiej dziedzinie ci amatorzy, miłośnicy czasami dokonują istotnych odkryć. Na przykład, nie wiem czy wiecie, że zjawisko migracji ptaków na wielkie odległości zostało odkryte i potwierdzone dzięki duńskiemu nauczycielowi, który wpadł na genialny pomysł, żeby ptaki obrączkować. I w astronomii jest podobnie. Zdarza się, że amatorzy odkryją nową kometę. Zdarza się, że amatorzy pierwsi zobaczą rozbłysk gwiazdy supernowej.
Czyli warto patrzeć w niebo. Dziękuję jeszcze raz serdecznie w imieniu Młodych Umysłów.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Zwróciliście uwagę na to, jak dr Beitlik mówił o tym, że są takie układy, gdzie są dwie gwiazdy. Nawet nie wiedział, że młode umysły również o to postanowiły zapytać. Mam cały zestaw pytań dotyczących gwiazd i żeby uzyskać na nie odpowiedzi, jadę teraz do Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Thank you.
W Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego byłam umówiona na ten dzień z Moniką Sitek, astronomką i popularyzatorką nauki. Obserwatorium mieści się tuż przy Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego obok łazienek. Piękne miejsce i piękny, niemłody budynek. Wsiadłyśmy z Moniką do windy.
Podejrzewam, że jest w okolicach wieku naszego budynku. Budynek był odbudowany po wojnie, czyli mamy jakieś 70-80 lat.
Ale macie serwisy?
Oczywiście, że mamy. Regularne, żeby nie było wątpliwości, nie ma strachu, można jeździć.
Usiadłyśmy w bibliotece obserwatorium, które mieści się na trzecim piętrze, pełno w nim a jakże astronomicznych książek. I zaprezentowałam Monice Sitek pierwsze dwa jakże kluczowe pytania.
Dzień dobry, jestem Nela i mam 6 lat. Chciałabym zadać takie pytanie, gdzie się rodzą gwiazdy i jak?
Jestem Ala. Chcę wiedzieć, jak się Słońce stworzyło. Bo przecież nie może się stworzyć smól, ptaków i różnych tam innych rzeczy. Chcę wiedzieć.
Chcę wiedzieć. To jest bardzo dobra motywacja. O powstaniu Słońca, które przecież też jest gwiazdą, nieco mówił dr Bajtlik, ale rozwińmy to. Jak powstają gwiazdy, skoro przecież nie z ptaków?
Generalnie w kosmosie ani ptaków, ani chmur i innych rzeczy nie mamy. Mamy tylko drobne cząsteczki, które fruwają w przestrzeni kosmicznej. Tą przestrzeń nazywamy próżnią. Są zgęstki cząsteczek, czyli takich bardzo, bardzo drobnych elementów, które tworzą się w chmury. Kiedy w kosmosie coś się zadzieje, coś przeleci, wybuchnie gdzieś daleko jakaś gwiazda, która sprawi, że ta chmura zaczyna się ruszać, ona pod wpływem tych ruchów, zderzenia się cząsteczek zaczyna się zapadać. I zapada się coraz bardziej, bardziej się kręci, zaczyna się spłaszczać, robi się w środku jąderko. To jąderko nazywamy protogwiazdą. Jeżeli ta wielka chmura cząsteczek w kosmosie była wystarczająco duża, to jąderko staje się gwiazdą. Kiedy osiąga odpowiednią masę i bardzo wysoką temperaturę, staje się gwiazdą i zaczyna świecić.
A to jest tak, że już się narodziły wszystkie gwiazdy, jakie się miały narodzić, czy cały czas pojawiają się gdzieś tam nowe?
Oczywiście cały czas pojawiają się nowe, ponieważ w naturze i w kosmosie również nic nie ginie. I cała ta masa cały czas przemienia się. Czyli jeżeli jedna gwiazda umiera, potrafi odrzucić swoją otoczkę, tworzy się z tego nowa chmurka, nowa mgławica i z niej znowu może narodzić się kolejna nowa gwiazda w kosmosie.
I kolejne pytanie 10-letniej Sary.
Nazywam się Sara i mam 10 lat i bardzo bym chciała się dowiedzieć, z czego jest zbudowana gwiazda i dlaczego świeci.
Z czego jest zbudowana, trochę już padło w Twoich odpowiedziach, ale rozbudujmy to proszę. No i też, no dlaczego one świecą w zasadzie?
Gwiazdy zbudowane są z pierwiastków. Podstawowym budulcem gwiazdy jest wodór, czasami jest to też hel.
Inaczej mówiąc, gwiazda nie składa się z jakichś dużych struktur, tylko jest wielką, rozgrzaną kulą gazu. Składa się z miliardów, miliardów pojedynczych atomów.
Kiedy dochodzi do bardzo zgniecionej objętości, czyli tego jąderka gwiazdy, w której jest właśnie ten hel i bardzo wysokiej temperatury, to są tysiące kelwinów, tysiące stopni Celsjusza. Kiedy te cząsteczki, drobinki helu zaczynają się ze sobą zderzać, wydzielają ogromną ilość energii. Ze zderzenia takiej dwóch wodorów powstaje cząsteczka helu, czyli kolejny pierwiastek w tablicy Mendelejewa. Tworzą się kolejne pierwiastki w tych gwiazdach, a ta wielka energia, która przy takich zderzeniach się tworzy, zostaje właśnie wyświecona w postaci fotonów i ten efekt widzimy. Oczywiście gwiazda może się składać z różnych pierwiastków do żelaza, czyli mamy wodór, hel, tlen, Natomiast ostatnim pierwiastkiem, jaki mamy w budulcu gwiazd, jest żelazo. To jest taki najcięższy pierwiastek, jaki znamy w gwiazdach. I gwiazda, póki ma siłę przetwarzać te pierwiastki, czyli te najmniejsze drobinki, tak długo będzie świecić, ponieważ przy zderzeniach tych cząsteczek wyświecana jest energia. Kiedy ich brakuje, wtedy jasność gwiazdy maleje i następuje śmierć gwiazdy.
Ja tu przyjechałam do ciebie prosto od doktora Stanisława Bajtlika, który opowiadał co nieco o grawitacji, oczywiście odpowiadając na pytania naszych kochanych młodych umysłów. I tam opowiedział o takiej sytuacji, że w układzie planetarnym może być więcej niż jedna gwiazda. I tutaj pojawia się pytanie, Stasia.
Co by było, gdyby w układzie słonecznym były dwie gwiazdy?
Czy jako astronomka jesteś sobie w stanie to wyobrazić?
No, ciężko jest mi to wyobrazić, ale zawsze powtarzam, że im młodszy umysł, tym lepsza wyobraźnia. Mój umysł już najmłodszy nie jest, więc moja wyobraźnia też jest bardziej ograniczona. Co by się stało, gdyby w naszym układzie były dwie gwiazdy? No na pewno obok Słońca ciężko by było zmieścić w naszym układzie inną gwiazdę, ale jest to wyobrażalne. Po prostu mielibyśmy dwa słońca. Jedno by świeciło bardziej, drugie troszeczkę mniej. Mielibyśmy dwa wschody, dwa zachody. Mogłoby być tak, że przez miesiąc widzielibyśmy jedno, potem dwa, potem znowu jedno, w zależności od tego, w jaki sposób te gwiazdy byłyby ułożone. Takie układy planetarne oczywiście astronomowie obserwują i to jest całkowicie naturalne, ponieważ jeżeli ta gwiazda tworzy się z ogromnej chmury, ogromnej mgławicy i nie pochłonie do swojej objętości, do siebie całej materii z tej mgławicy, no to z pyłu, który wokół niej krąży, może się wydarzyć wszystko. Ta mgławica również może się zapaść do dwóch gwiazd. I wtedy z dysku, który pozostaje z mgławicy, wokół układu podwójnego gwiazd, a może nawet potrójnego, mogą powstać układy planetarne. Wydaje mi się, że możemy polecieć trochę dalej w fantazję. Mogłoby się na przykład zdarzyć tak, że układ planetarny wyglądałby w ten sposób, że na przykład dwie planety pod wpływem grawitacji większej, masywniejszej gwiazdy krążyłyby wokół jednej gwiazdy, a wokół drugiej już na przykład nie byłoby planet. Albo dwie planety krążyłyby wokół masywnej gwiazdy, a trzy na bardzo dużych orbitach, w dużych odległościach krążyłyby wokół obu gwiazd w takim układzie. Ale to już taka ogromna fantazja.
Ogromna fantazja, ale też bardzo pobudzająca. I na koniec tego zestawu pytanie od Tymoteusza.
Nie, nazywam się Tymoteusz, mam 6 lat. Chciałam zapytać, jak naukowcy zmierzyli największą gwiazdę i najmniejszą?
No, wszystkie gwiazdy mierzy się tak samo. Największa nam znana gwiazda ma ponad 2150 razy większy promień niż nasze Słońce. To jest w zasadzie wielkość niewyobrażalna. To jest tak zwany hiperolbrzym. I no nasze Słońce za niedługo oczywiście w skali astronomicznej mówimy, czerwonym olbrzymem, czyli będzie z 200 razy większe, natomiast tutaj mówimy o promieniu 2000 razy większym. Czyli żeby sobie wyobrazić promień takiej gwiazdy, to znaczy, że gdybyśmy włożyli zamiast Słońca taką gwiazdę w układ słoneczny, to ta gwiazda byłaby większa niż orbita Saturna. Czyli w zasadzie zostałby nam tylko Uran i Neptun w naszym układzie słonecznym. Natomiast najmniejsze znane gwiazdy to są gwiazdy jakby na takiej granicy powstawania. Czyli to jest kilkadziesiąt, 80, 85 promieni planety Jowisz. Ponieważ jakby taka dolna granica powstawania gwiazd to jest właśnie masa i temperatura, która właśnie powoduje zapalenie się, czyli wytworzenie reakcji chemicznych pomiędzy tymi cząsteczkami wodoru w jądrze. I takie, bez względu na to, jaką wielkość ma taka gwiazda, zawsze mierzymy w ten sam sposób. Dokonujemy pomiarów jasności, pomiarów odległości i na tej podstawie potrafimy w różnych momentach czasu, dokonując takich pomiarów, podać promień gwiazdy na podstawie gęstości tej gwiazdy, jaką mierzymy, jasności i odległości do niej.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące gwiazd od Młodych Umysłów. I ja się zbieram, bo jestem umówiona na zestaw o czarnych dziurach z doktorem Janem Skowronem, tutaj po sąsiedzku w Obserwatorium Astronomicznym. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo i zapraszam ponownie do cudownych pytań.
Takich cudownych, jakie wy zadaliście. Alu, Nelu, Saro, Stasiu i Tymoteuszu. Dziękuję. Część trzecia. Dziury. Czarne i białe. Zmieniłam piętro w budynku Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego i zapukałam do doktora Jana Skowrona z kolejnym pakiecikiem pytań.
Zestaw dla pana trudny. Wszystkie te zestawy trudne w tym odcinku, a jak i w całym LAMU. Zacznijmy proszę od 8-letniego Olka.
Jestem Olek, mam 8 lat i chciałabym się dowiedzieć, dlaczego niektóre gwiazdy zamieniają się w czarne dziury, a niektóre nie.
I co pan na to, panie doktorze?
Tylko mała liczba gwiazd zmieni się kiedyś w czarne dziury. Zrobią to tylko te, które są najcięższe z gwiazd. Gdy mamy gwiazdę, to ona pod wpływem swojej grawitacji będzie chciała spadać sama na siebie, zagęszczać się. Natomiast jeśli pali w środku paliwo, to ciepło i światło, które generuje w swoim centrum, rozpycha ją.
To samo paliwo, o którym mówiła Monika Sitek. Paliwem dla gwiazdy jest to, z czego się sama składa, czyli długo głównie wodór. Najprostszy pierwiastek, czyli rodzaj atomu, jaki istnieje.
I tak z jednej strony będzie się chciała zacieśniać, z drugiej strony rozpychać i przez wiele, wiele lat będzie po prostu kulką, taką jaką widzimy. To jest równowaga. Grawitacja w jedną stronę, ciśnienie promieniowania rozpycha gwiazdę w drugą stronę i stąd gwiazda po prostu jest kulą. Natomiast jeżeli w środku gwiazdy zabraknie w pewnym momencie paliwa, po wielu, wielu latach, tak jak w każdej gwieździe, to zabraknie tej siły rozpychającej. Po prostu gwiazda zacznie się zapadać sama na siebie. Zagęszczać. I to jądro gwiazdy, gdy osiągnie pewną bardzo dużą gęstość i będzie już twarde, może się zatrzymać w tym swoim zapadaniu. Większość gwiazd kończy swoje zapadanie, gdy jest wielkości mniej więcej Ziemi. Jeżeli natomiast nasza gwiazda była kiedyś bardzo masywną gwiazdą i to jądro ma bardzo masywne, to ono się nie zatrzyma. Przełamie tą siłę, tą swoją sztywność i będzie się zapadać dalej. Ale znów, gdy będzie bardzo gęste i wielkości mniej więcej kulki wielkości miasta, to większość gwiazd już się zatrzyma wtedy. Natomiast te najcięższe gwiazdy, te, które były kiedyś największe i ich jądra były najcięższe, to nawet się wtedy nie zatrzymają i będą zapadać się dalej. I gdy osiągną wielkość kilku kilometrów, automatycznie staną się czarnymi dziurami dla nas.
Tylko tak, jakim sposobem tak ogromne gwiazdy mogą potem stać się tak małe, że są kulką o średnicy miasta? No jak to jest możliwe?
No odpowiedź jest prosta, ale zadziwiająca oczywiście. Materia jest dosyć pusta. Każdy atom jest złożony z jądra i z elektronów. Te jądra są bardzo, bardzo malutkie. Elektrony zajmują większość przestrzeni, ale to tylko jest taka chmura tych elektronów. De facto przestrzeń jest bardzo pusta i my możemy zagęszczać materię dowolnie. Jedyne, co broni przed zagęszczaniem nas, to są ładunki elektryczne.
To skoro nie wszystkie gwiazdy zapadają się i powstają z nich czarne dziury, a tylko niektóre, no to oczywiście musi paść również to pytanie.
Czy Słońce kiedyś będzie czarną dziurą? Nazywam się Henryk.
Nasze Słońce jest dosyć typową gwiazdą, nie jest zbyt ciężką i ono nie będzie nigdy czarną dziurą. Ma po prostu za mało materii w sobie, jego jądro jest za lekkie i jego jądro zatrzyma się w swoim zapadaniu mniej więcej właśnie na wielkości Ziemi.
Taka gwiazda, żeby zostać w przyszłości czarną dziurą, musi mieć masę co najmniej 20 razy większą od naszego Słońca. A to sporo.
Taka kuleczka, która powstanie w środku Słońca, będzie nie tylko bardzo gęsta, ale też bardzo, bardzo gorąca. Będzie świeciła przez setki albo tysiące milionów lat, ale już nie dlatego, że pali w sobie paliwo, tylko tak jak ze zgaszonego ogniska wyciągniemy węgielek, który już się nie pali, ale jeszcze świeci, a potem jeszcze ciemniejszym i tak do końca wszechświata.
Dopytałam doktora Skowrona, ile to nasze Słońce będzie wtedy ważyło, skoro będzie takie malutkie?
Ono będzie ważyło mniej więcej połowę swojej masy, bo drugą połowę wyrzuci w przestrzeń kosmiczną. Te zewnętrzne obszary Słońca, gdy środek będzie się zapadał, to zewnętrze Słońca po prostu odleci w kosmos i wzbogaci gaz w naszej galaktyce. Ale gdybyśmy wzięli łyżeczkę materii z tego naszego Słońca, gdy jest tą małą kuleczką wielkości Ziemi, to taka łyżeczka ważyłaby aż 15 ton.
Co to musiałaby być za łyżeczka? Jakże kosmicznie wytrzymała. I tak mając w głowie wyobrażenie takiej turbomocnej łyżeczki, zaprezentowałam doktorowi Skowronowi kolejne pytanie od młodego umysłu.
Mam na imię Ignaś, mam 7 lat i chciałbym zadać pytanie, jak rozpoznać czarną dziurę w kosmosie?
No właśnie, panie doktorze, jak ją rozpoznać, jak ona niewielka, czarna, nie świeci? Gdzie tutaj ją znaleźć w takim ciemnym kosmosie?
Dokładnie, to jest bardzo dobre pytanie. Czarna dziura nie świeci, jest czarna, jest malutka. Więc oczywiście znaleźć ją jest niebywale trudno. I szukaliśmy przez wiele, wiele lat dowodów na istnienie czarnych dziur, ale teraz już je mamy. Ponieważ one nie świecą, ale są ciężkie, to jedyny sposób, w jaki możemy je zobaczyć, to jest przez ich oddziaływanie grawitacyjne, przez ich ciężkość, przez ich przyciąganie. I takich sposobów jest kilka. Jeden, można powiedzieć, najprostszy i pierwszy jest taki, jeżeli mieliśmy dwie gwiazdy, które obiegały siebie w kosmosie, tak jak Ziemia obiega Słońce, to mogło się tak zdarzyć, że jedna z tych gwiazd już umarła i została czarną dziurą, ale druga jeszcze świeci. I my możemy wtedy zobaczyć nie dwie gwiazdy obiegające siebie, tylko jedną gwiazdę, która krąży w kółko i nie obiega nic, co można zauważyć. I stąd możemy policzyć łatwo i zobaczyć, że tam musi być właśnie czarna dziura, bo nic innego, ciemnego, nie będzie zakrzywiać biegu naszej gwiazdy. Drugi sposób, w jaki możemy się przekonać o istnieniu czarnych dziur, to jest, gdy na taką czarną dziurę coś spada. Mimo że nie widzimy samej czarnej dziury, to możemy widzieć gaz i pył, który spada na nią. I w momencie, gdy on spada na czarną dziurę, on się podgrzewa, on spada coraz szybciej, on się podgrzewa i zaczyna świecić. Więc widzimy świecący gaz, który świeci w bardzo charakterystyczny sposób, zupełnie inaczej niż wszystko inne, co znamy, ale tak jakby spadał na coś ciężkiego, ale tego nie widzimy. I wtedy przekonujemy się, że tam musi być właśnie czarna dziura. Kolejny sposób, w jaki odkrywamy czarne dziury, to jest na przykład, są czarne dziury w centrach galaktyk. To są takie bardzo masywne czarne dziury, których nie widać, ale jeżeli popatrzymy bardzo, bardzo dokładnie na centrum naszej galaktyki, to co możemy zobaczyć, to gwiazdki, które są w centrum naszej galaktyki, coś obiegają. I to obiegają dużo, dużo szybciej, niż by wynikało z samego obiegania galaktyki. Bardzo, bardzo się spieszą. Czyli jest coś po środku, co zakrzywia ich tor i pozwala im szybciutko obiegać do centrum galaktyki. Stąd możemy policzyć, jak masywna jest tam czarna dziura. Mam jeszcze jedną obserwację, którą na przykład ja się zajmuję. To jest, że czarne dziury przez to, że są masywne, to uginają, tak jak wszystkie inne gwiazdy, uginają światło. Tylko, że mogą uginać się trochę bardziej niż typowe gwiazdy. Więc jeżeli my, patrząc teleskopem w jakieś miejsce, widzimy światło, które zostało ugięte na trasie do nas, to możemy policzyć, przez jak masywny obiekt zostało ugięte. I czasem w ten sposób odkrywamy, że tam gdzieś, gdzie patrzyliśmy teleskopem, w pobliżu naszego patrzenia była czarna dziura.
Na koniec mam do pana pytanie od 8-letniego Michała. I sama nie wiem, czy ono jest z działki science czy science fiction.
Mam na imię Michał, mam 8 lat i moje pytanie brzmi, czym są białe dziury? Czym się różnią białe dziury od czarnych dziur, dlaczego niby wyrzucają rzeczy?
No, to jest ciekawe pytanie bardzo. Okazuje się, że ogólna teoria względności, nasza teoria grawitacji, którą znamy, pozwala w rozwiązaniach równań grawitacji widzimy coś takiego jak czarne dziury i widzimy coś takiego jak białe dziury. I ludzkość nie wiedziała, czy czarne dziury istnieją, tak samo jak nie wie, czy białe dziury istnieją.
Dlaczego dr Skowron mówi o równaniach? Otóż dlatego, że teorie fizyczne, czyli opis tego, jak działają różne rzeczy w przyrodzie, na przykład grawitacja, są zapisane w języku matematyki. Równań właśnie. Te można rozwiązywać i wychodzą z nich różne przewidywania. Nie wszystkie mogą istnieć w rzeczywistości. Ja wiem, że to jest dziwne, ale to prawda. Co ciekawe, niektóre z tych przewidywań nie podobały się samemu autorowi tejże teorii, Albertowi Einsteinowi. On na przykład był bardzo obrażony na taką koncepcję, że mogłyby istnieć czarne dziury. Tak to dzieło przerosło autora. Dlatego, że...
Przekonywaliśmy się w drodze naszych rozważań, że coś takiego jak czarne dziury powinny istnieć, bo widzimy, że materia we wszechświecie może się kondensować, zapadać gwiazdy albo w mniejsze rzeczy. Więc w pewnym momencie ludzkość, nim jeszcze odkryła jakąkolwiek czarną dziurę, to przekonała się, że takie czarne dziury muszą istnieć, bo znamy mechanizm, w jaki mogłyby powstawać. Natomiast z białymi dziurami jest kłopot, który polega na tym, że nikt nie potrafi sobie wyobrazić mechanizmu, w jaki by biała dziura miała powstać. Biała dziura w tych równaniach jakby wygląda trochę jak odwrócona w czasie czarna dziura. Więc jest to możliwość w równaniach, ale najprawdopodobniej w naszym wszechświecie wypełnionym zwykłą materią, taka biała dziura albo nie istnieje, albo jeśli istniała, to bardzo szybko zniknęła. A wracając do końcówki pytania, dlaczego wyrzucają, to moja odpowiedź jest taka. Czarne dziury to nie są obiekty, które wciągają materię, tylko to są obiekty, które nie mogą wyrzucić. Ale mogą być czarne dziury, które nic nie wciągają. Tak samo białe dziury to nie są obiekty, które wyrzucają materię, tylko to są takie obiekty, które nic nie mogą wciągnąć. Ale jakby mogłyby istnieć i po prostu nic nie wyrzucać. Wtedy byłyby podobne do czarnych dziur, też niewidoczne. Natomiast oczywiście może być tak, że biała dziura, jeśli by istniała, wyrzuciłaby wszystko, co ma w sobie, bardzo szybciutko i zniknęła, a mogłaby nic nie wyrzucać i być cały czas czarna.
Nie wiem jak wam, ale mnie wyobraźnia całkiem się wykrzacza na czarnych dziurach, a co dopiero na tych białych. Doktor Skowron, jeszcze na koniec.
A na koniec chciałbym podziękować chłopakom. Dziękuję Olku, Henryku, Ignasiu i Michale za wasze pytania. Widać, że interesujecie się światem, który wokół was jest i macie fajne przemyślenia, więc uczcie się dalej.
To był 8 odcinek LAMU sezonu 2023. Letnia Akademia Młodych Umysłów to miejsce, które tworzycie wy. Dziękuję za zaufanie i zainteresowanie młodym i starszym umysłom. LAMU nie istniałoby, gdyby nie wsparcie słuchaczy na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo wam dziękuję. A w kolejnym odcinku między innymi...
Jak router odczytuje internet?
Jak samoloty jadają?
Skąd się wziął prąd?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia!
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.